Dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć o naszym przemienionym życiu, które powinno w jakiś sposób manifestować, które powinno w jakiś sposób przejawiać się. I chciałbym na początek przeczytać wiersz z drugiego listu do Tymoteusza, a tak naprawdę kilka wierszy od 20. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od wiersza 20 do 22. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tylko kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I chciałbym się skupić na takim wierszu 22, w którym zapisane są słowa: młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I to jest ważne, kiedy my jako nowe stworzenie chcemy służyć, to powinniśmy mieć nastawienie do tego, żeby nie być pospolitym. Żeby nie być pospolitym, ale żeby być tym, który jest zaszczytny, który jest używany przez Boga. Tutaj jest napisane, jeżeli ktoś się zachowa od pewnych rzeczy, ten będzie naczyniem nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Czyli jest tutaj pokazany kierunek tego, że w naszym myśleniu nie powinniśmy przestawać na tym, że a mi tam dobrze, ja nie muszę być tam do wszelkiego dobrego dzieła, ważne, że Bóg mnie zbawił i niech tak zostanie. Nie, apostoł Paweł mówi, że nie, w naszym myśleniu powinno być zupełnie co innego. Dlatego, że w naszym myśleniu powinniśmy dążyć do tego, żeby być naczyniem zaszczytnym. Mimo, że na razie może nie widzimy jakichś rzeczy, które są wielkie i które są pochwalone przez Boga, które są wywyższone przez Boga i które powinny być wywyższone w naszym życiu, ale nastawienie nasze powinno być właśnie w tym kierunku, że my chcemy być naczyniem do wszelkiego dobrego dzieła. I tutaj w 22 wierszu apostoł Paweł mówi: młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj. Czyli jest pewna rzecz, jest pewne jakieś naleciałości, są pewnego rodzaju czy postępowania, czy zachowania, czy sposób myślenia, które powinno być odrzucone. One należą do młodzieńczych porządliwości, tak? I raczej człowiek powinien iść w tym kierunku, w innym kierunku, tak? Nie zostawać tym, który poddaje się pod różne porządliwości, ale mamy się wystrzegać. I naszym kierunkiem powinna być, co tutaj jest napisane, zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju. Kiedy czytamy ten wiersz w Biblii Warszawskiej, to możemy dojść do takiego przekonania, może nie wszyscy, ale jest taka szansa wyczytania z tego, że podaje tutaj sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój z tymi, którzy wzywają imienia Pana. Czyli jakby takie widoczne jest rozdzielenie, że mamy dążyć do miłości, wiary i też do pokoju, żebyśmy dążyli do pokoju z tymi, którzy wzywają imienia Pana. Natomiast ten wiersz, on jakby nie rozdziela tego ostatniej rzeczy, że jakby pokój utrzymywać z tymi, którzy wzywają imienia Pana, ale on odnosi się do wszystkich tych elementów. Zaraz postaram się wyjaśnić, dlatego użyję innego tłumaczenia, w którym myślę, że może być to dość jaśniej, czytelniej przedstawione. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój. Czyli o te rzeczy mamy zabiegać. Wraz z tymi, którzy wzywają Pana. Czyli widzimy, że jakby ta kategoria pokoju, ona nie odnosi się, że tylko pokój mamy utrzymywać z ludźmi wierzącymi, ale on zawiera, daje te cztery grupy: sprawiedliwość, miłość, wiarę i pokój. I o to wszystko mamy zabiegać z tymi, którzy wzywają Pana. Czyli nie, to wzywanie Pana nie odnosi się tylko do pokoju, tak? Ale odnosi się do każdego tego elementu, każdego tego działu. I jako ludzie wierzący mamy właśnie cztery grupy, o które powinny być ważne w naszym życiu. I tak naprawdę zabieganie o ten kierunek pokazuje, że chcemy czegoś innego. Nie chcemy pospolitości, nie chcemy przeciętności, nie chcemy tego, co jest zwykłe, zwyczajne, ale chcemy to, co jest wyjątkowe, to, co jest dobre, to, co jest szlachetne. W liście do Kolosan, bo ten fragment chciałbym dzisiaj głównie przeczytać, w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, od 18 wiersza, czytamy takie słowa. Są to słowa, które mówią o ludziach, którzy są wzbudzeni w Chrystusie. To nie jest mowa do ludzi, którzy są nie znają, nie wzywają imienia Pańskiego, nie wzywają imienia Jezus, nie chcą dążyć do wywyższenia Jego, nie chcą czynić Jego woli, nie chcą żyć w miłości Chrystusowej, ale jest tu mowa o tych, którzy są wzbudzeni z Chrystusem, którzy są nowym stworzeniem. I od wiersza 18 czytamy takie słowa. Trzeci rozdział. List Kolosan do Kolosan, trzeci rozdział, 18 wiersz. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi Panu, w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby nie przypodobać się ludziom, lecz w szczerości serca, jak ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. I kiedy czytamy te słowa, one są bardzo proste, ukierunkowane do kilku grup ludzi i w sumie wiele nie trzeba się zastanawiać nad tymi słowami, bo one są czytelne. Jest podany kierunek, do kogo się zwraca apostoł Paweł z tymi słowami i mówi, jakie jest błogosławieństwo tego wyznania, tej wiary. jest napisane: żony mają być uległe. I tak zastanówmy się, na ile w życiu żon jest widoczna uległość. Kiedyś, kiedy my będziemy stali przed Panem, będą osądzone nasze czyny. Nie jako na gniew, nie jako na potępienie, ale z pewnych rzeczy nie otrzymamy pochwały, nie otrzymamy nagrody. I apostoł Paweł mówi jasno: żony, bądźcie uległe. Mężowie, bądźcie miłujący. Dzieci, bądźcie posłuszne. Ojcowie, dążcie do pokoju. Uczcie pokoju. Nie doprowadzajcie do stanu beznadziejności, żeby dzieci nie upadały na duchu. Słudzy, posłuszni nie na pozór. Panowie, obchodźcie się sprawiedliwie. I kiedy myślimy o tym, to pewne słowa mogą nas osądzać. Te słowa mogą nas osądzać. Jeżeli ja jestem mężem, a nie miłuję, to słowo mnie sądzi. I czy ja jestem zaszczytny? Dziecko lubi wykonywać swoją wolę. Ono lubi postawić na swoim, pójść we własnym kierunku. A ma być posłuszne. Czynić wolę rodziców. I moglibyśmy te słowa w ten sposób czytać i odbierać. I w sumie to jest taki właściwy kierunek. Prosty kierunek, że nie da się minąć ze znaczeniem tych słów. Nie da się przejść po prostu obok. Bo kiedy jestem mężem albo kiedy jestem ojcem i nie czynię pokoju względem mojego dziecka, no to coś jest nie tak. To coś, mój kierunek jest niewłaściwy. I kiedy czytałem ten fragment, to myślałem o tym prostym przesłaniu, jakie daje ten apostoł Paweł w tych wierszach, ale chciałbym pokazać na podstawie tego prostego przesłania coś, co dotyczy nas wszystkich. Bo kiedy myślimy o żonie i uległości, to tak naprawdę uległość czy pokora nie jest tylko rzeczą, która dotyczy żony. Kiedy myślimy o dzieciach, to pierwsza rzecz nam się nasuwa – posłuszeństwo. Ale czy posłuszeństwo jest tylko rzeczą potrzebną w życiu dzieci? Czy dotyka nas wszystkich, że my mamy być posłuszni. Kiedy myślimy o sługach i napisane jest, że ich życie ma być w bojaźni Bożej, to czy bojaźń Boża dotyczy tylko sług? Kiedy czytamy o mężu i ma być mąż postępujący w miłości, to czy tylko mężowie mają postępować w miłości, czy to nie dotyczy nas wszystkich, bez względu na rolę? Kiedy czytamy o ojcu, to czy dążenie do pokoju, rozsądzanie, błogosławienie dzieci jest tylko rolą ojców, czy nas wszystkich? I czy, kiedy czytamy o panach, to czy przynoszenie zasad, przynoszenie sprawiedliwości, przynoszenie prawdy swoim poddanym jest tylko rolą panów? Tutaj mamy wspaniały, ja to nazywam obraz, tak? Nie tylko prostotę przesłania, że coś powinno być w naszym życiu zmienione, coś powinno inaczej wyglądać, ale dla mnie jest to wielki obraz, bo on jest po prostu, pokazuje wszelkie relacje. On pokazuje wszelkie relacje, jakie zachodzą między różnymi ludźmi. Mamy tutaj relacje między mężem a żoną, mamy relacje między rodzicami a dziećmi, mamy relacje między pracodawcami i pracownikami. W zasadzie te wszystkie rzeczy opisują nasze wszystkie relacje. I to, co jest tu napisane, to jest napisane do nas wszystkich. Tylko łatwiej jest nam wyobrazić sobie, łatwiej jest nam spojrzeć i zobaczyć, w jakich rzeczach powinniśmy dążyć do tego, by właśnie być takimi. Być takimi przemienionymi, być takimi, którzy szukają Bożej drogi, szukają nie prostoty, nie przeciętności, ale szukają Bożej doskonałości. Kiedy czytamy o żonie, to możemy widzieć, że żona ma być uległa, pokorna, nastawienie serca. I to, co czytamy dalej w tym wierszu, w 18, to mamy tak, przykład. Żona niech będzie uległa mężowi swojemu, jak przystoi w Panu. Czyli o czym jest tu mowa. Robiąc, co należy, co jest odpowiednie w oczach Boga, manifestujemy nasze przemienione życie. Tak naprawdę obraz żony, dzieci i sług pokazuje nam wyznanie naszej wiary. Kiedy myślimy o postępowaniu żony, kiedy myślimy o postępowaniu dzieci, kiedy myślimy o postępowaniu sług, one sprowadzają nas do takiej rzeczy. Uległość, posłuszeństwo i życie w bojaźni. Mówi o tym, że w 18 wierszu mówi o tym, że to, co robisz, robienie rzeczy odpowiednich, robienie rzeczy, to, co się należy, to, co jest właściwe, jest oddawaniem Bogu chwały. Jest oddawaniem Bogu chwały. W przypadku dzieci, czyniąc to, co się podoba Bogu, bo dzieci nie czynią tego, co się podoba Bogu. Często idą własną drogą. I kiedy patrzymy się na obraz dzieci, to możemy widzieć, że że w naszym życiu powinniśmy manifestować rzeczy, które się podobają Bogu. Czyli nie tylko robić to, co się należy i to, co jest odpowiednie, to, co jest właściwe, ale powinniśmy robić to, co jest, co się podoba Bogu. I u sług jest napisane, żyjcie w bojaźni. Czyli tak naprawdę żyjąc w wierze, w Tymoteusza, w drugim rozdziale, 22 wierszu, czytaliśmy o dążeniu do sprawiedliwości, do wiary, do miłości i do pokoju. I tutaj w przypadku tych relacji, tego postępowania żony, dzieci i sług widzimy obraz wiary i dążenia do wiary. I to jest ważne w naszym życiu, żebyśmy, że robiąc to, co jest odpowiednie, robiąc to, co się podoba Bogu i robiąc to w bojaźni Bożej, manifestujemy wiarę. Bo wiara nie jest bez uczynków, ale jak jest napisane, prawdziwa, żywa wiara przejawia się w uczynkach. Nie dodaje niczego do naszego zbawienia, ale przejawia się w uczynkach. Apostoł Paweł potępia uczynki dodane do wiary. On mówił, żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony z uczynków. A Jakub pochwala uczynki wytworzone przez wiarę. Prawdziwa, żywa wiara przejawia się w uczynkach. I kiedy myślimy o tych relacjach, w tym przypadku o obrazie żony, o obrazie dzieci, o obrazie sług, to one tak naprawdę, pójście tą drogą pokazuje, że prawdziwie wyznajemy wiarę. Kiedy robimy, co przystoi, kiedy robimy to, co jest właściwe, kiedy czynimy to, co się podoba Bogu, kiedy żyjemy w Bożej bojaźni. Kiedy patrzymy się na obraz mężczyzny, to mamy napisane, że mąż powinien być postępujący w miłości, w dojrzałości chrześcijańskiej. I znamy tego, jaka powinna być miłość. Miłość powinna być cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrościć, nie być chełpliwa, nie nadymać się, nie postępować nieprzystojnie, nie szukać swego, nie unosić się, nie myśleć nic złego, nie radować się z niesprawiedliwości, radować się z prawdy, wszystko zakrywać, wszystkiemu wierzyć, wszystkiego się spodziewać, wszystko znosić. Czy taka miłość jest w moim życiu? Dążenie do tej grupy, drugiej grupy miłości, o której mówił w liście do Tymoteusza, do miłości, jest bardzo widoczne, podkreślone w życiu męża. Mamy ojca, obraz ojca. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Jak w naszym życiu wygląda błogosławieństwo, błogosławienie innych, jak w naszym życiu wygląda rozsądzanie, to łatwo zauważyć, kiedy żyjemy z dziećmi. Czy nasze myśli są, czy nasze postępowanie jest do tego, żeby tylko nastąpił spokój, żeby każdy poszedł w oddzielny kąt i usiadł sobie gdzieś tam, jedno dziecko oddzielić od drugiego i żeby one do siebie się nie zbliżały? Czy raczej postąpić do tego, żeby żyły w pojednaniu? Kiedy Jezus Chrystus przyszedł i zrobił pokój w naszym kierunku, to On usunął grzech. Żebyśmy my mieli pokój z Bogiem, to nie jest odsunięcie nas gdzieś na bok, ale zawsze się wiąże z odsunięciem grzechu. Bo Jezus Chrystus przez swoją krew, przez swoją śmierć usunął nasz grzech i w ten sposób zrobił pokój. I teraz, kiedy my patrzymy się na dzieci, kiedy my żyjemy z dziećmi, to nasze działanie polega na tym, że rozdzielimy je. Ty pójdziesz do tego pokoju, ty pójdziesz do tego pokoju, ten do tego kąta, a tamten do tamtego kąta. To jest czynienie pokoju? To nie jest czynienie pokoju. To nie ma nic związanego z czynieniem pokoju. Ale czynienie pokoju to jest wtedy, kiedy pójdziesz, pokażesz winę jednemu czy drugiemu i nawet gdy się nie zgadza, powiesz o tym. O winie, o pogodzeniu się, o zmianie nastawienia. My mamy być tymi, którzy błogosławią, którzy pokój czynią. Mamy inną grupę panów, panowie. To tacy dzisiejsi pracodawcy. Obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Tutaj jest mowa o pracodawcach, że pracodawca ma za zadanie przynosić ludziom sprawiedliwość. I to, co jest, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwymi, ono, to słowo jest bardzo takim słowem zawężonym. Obchodzić się. Jest napisane, że mamy przynosić pokój. Mamy przynosić sprawiedliwość. Czyli gdzieś, gdzie nie ma sprawiedliwości, tam ma być przyniesiona sprawiedliwość. Czyli pracodawca chrześcijański, on ma być tym, który przynosi rozwiązania. On ma być tym, który przynosi ludziom właściwe postanowienia, czy właściwe jakieś zarządzenia, czy właściwe postawy. I czy to tak naprawdę się odnosi tylko do panów, do tych, którzy są przedsiębiorcami jakimiś, czy którzy są pracodawcami? Nie. Bo według tego, co czytaliśmy w drugim liście do Tymoteusza, to my mamy być tymi, którzy zabiegają o tą sprawiedliwość. Czyli to my z naszej strony mają wychodzić rzeczy, którymi my przynosimy tą sprawiedliwość. Kiedy myślimy o sługach, mówiłem o życiu w bojaźni Bożej. I tutaj jest napisane coś takiego: słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. A cokolwiek czyńcie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie jako dla ludzi. I kiedy patrzymy się na polecenie apostoła Pawła, mówiące o sługach, to on mówi coś takiego, że my, jako słudzy wierzący, czy jako pracownicy wierzący, nie powinniśmy się kierować tylko wynagrodzeniami, tak? Łatwo jest patrzeć się na tą nagrodę teraźniejszą, tą, co jest teraz. Bo zobaczcie, że są pracownicy, którzy motywują ludzi do właściwego zachowania czym? Pieniędzmi, wynagrodzeniem, jakimiś urlopami, jakimiś dodatkowymi bonusami. A my jako chrześcijańscy słudzy powinniśmy się patrzeć na obietnice Boże, tak? Że to powinno nas motywować, a nie otrzymanie jakiejś teraźniejszej zapłaty, w krótkoterminowej zapłaty, teraz, że coś zrobię, coś uczynię, bo nie ma w kodeksie napisane, że ja mam to uczynić, ale jak szef zapłaci, to ja to zrobię, a jak nie zapłaci, to nie zrobię, bo to nie do mnie należy. I tak jakby potrafimy ucinać Boże prawo i sami zamykamy się na czynienie Bożej woli, na czynienie, na życie w sprawiedliwości, na uczynienie czegoś dobrego, zamykamy się, patrząc na te dobra teraźniejsze. Jaka jest nasza postawa pracowników? Czy postępujemy dobrze, bo nam zapłacili, wynagrodzili, czy postępujemy dobrze, bo tak Bóg mówi? I tak Bóg do tego, to są obietnice, to jest dziedzictwo Boże. Ale to nie jest tylko w życiu sług, tak? Że tylko jako pracownik. Ale możemy, nie będąc pracownikiem, mieć takie nastawienie. Nie pomogę, nie zrobię czegoś, nie pojadę, nie załatwię. Jak mi coś dadzą, zapłacą, będę miał z tego zysk teraźniejszy, no to tak. Więc bardzo ważne są te obrazy, bo one po prostu pokazują nam te cztery kierunki, że mamy zabiegać o wiarę i robić rzeczy, które się należą, które są odpowiednie. Mamy robić to, co jest miłe Bogu i mamy okazywać Bożą przed Bogiem bojaźń. I to jest wyznanie wiary. W obrazie męża mamy życie w miłości i szukanie drogi do miłości. W obrazie ojca mamy dążenie do pokoju. I w obrazie panów czy pracodawców mamy czyniących, przynoszących sprawiedliwość. I ważne, żebyśmy się skupili po prostu na tych rzeczach, tak? I nie przechodzili na tym obojętnie. Jak dążymy do pokoju z ludźmi niewierzącymi? Dzisiaj Tomek mówił o tym, że ludzie, którzy nie znają Pana, którzy nie uczynili Jezusa Chrystusa, nie wyznali Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jako Króla, jako Syna Bożego, też korzystają z Bożych błogosławieństw. Ze słowa, tak? Można odrzucić wiarę w Jezusa Chrystusa, a dalej mieć błogosławieństwo, tak? Zobaczcie, ile małżeństw jest szczęśliwych, którzy nie żyją z Bogiem, którzy nie żyją w relacji z Jezusem Chrystusem. Niczego nie potrzebują. Nie potrzebują Chrystusa. Jak my przynosimy pokój ludziom w takich sytuacjach? Czy przynosimy? Czy tylko jesteśmy osobami, które pochwalą ich za dobre czyny i zostawimy z tym? Czy jesteśmy tymi, którzy przynoszą Ewangelię i mówią o Jezusie Chrystusie? Że dzięki Jezusowi Chrystusowi ty dzisiaj masz to błogosławieństwo. Że ty dzisiaj możesz tak postąpić, że ty dzisiaj możesz tak żyć. Bo kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to On wszystko zabierze. Jeżeli nic nie miałeś, jeżeli nie miałeś Chrystusa, nie będziesz miał nic. Pozwólcie, że przeczytam z Ezechiela 33 rozdział od wiersza pierwszego. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie, ustanawia go swoim stróżem, a ten widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud. I ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przejmie przestrogi i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby usłyszał, ale nie przejął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego, lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada, porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. Ciebie więc, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu twojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz duszę swoją. W jaki sposób my idziemy do ludzi, którzy nie znają Pana? Z czym my idziemy do nich? Czy idziemy z ostrzeżeniem, że jeżeli żyjesz w swojej sprawiedliwości, jeżeli żyjesz wybierając swoją sprawiedliwość i odrzucasz Jezusa Chrystusa, to to, że mimo że dzisiaj możesz dobrze postąpić, nie zachowa ciebie od wiecznego odłączenia od Boga. Czy w naszym myśleniu, czy w naszym działaniu jako nowe stworzenie mamy chęć do czynienia pokoju? Bo ja powiem wam, że wiele razy poszedłem do ludzi i pochwaliłem ich za rzeczy, za działanie, za postępowanie, a Ewangelii nie zostawiłem. To jest bieda. To jest bieda, kiedy pochwalamy rzeczy, które rzeczywiście powinny być pochwalone, ale kiedy nie przynosimy Ewangelii o Jezusie Chrystusie, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Jest taki obraz w pierwszej Mojżeszowej. W 12 rozdziale od wiersza 10. I chciałbym go użyć do nakreślenia pewnej myśli. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalili ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa. Także miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś: ona jest siostrą moją? Także wziąłem ją sobie za żonę, a teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Abram miał skarb. Miał księżniczkę. Jest Saraj. Która jest wspaniałą księżniczką. Jest napisane, że ona była piękna. I ciekawe to, że Abram oddał ją Faraonowi. My czasami, jako ludzie, którzy zostaliśmy złączeni w Jezusie Chrystusie, którzy zostaliśmy złączeni ze Słowem Bożym. Jezus Chrystus jest Słowem Bożym. To Słowo. Mamy skarb, który został nam dany, z którym zostaliśmy związani. I ludziom potrafimy zanosić Słowo Boże. Rzeczywiście mają z tego wielkie błogosławieństwo. I zobaczmy, że ludziom, którym przynieśliśmy Słowo Boże, ludziom, którzy przywieźliśmy dary, które są w Słowie Bożym, mądrość, która jest w Słowie Bożym, ona przynosi wielkie błogosławieństwo. I czasami, kiedy my się skierujemy do ludzi ze Słowem Bożym, kiedy przychodzimy z tym, co jest dobre, właściwe, oni nam błogosławią. Kiedy ty, jako człowiek pojednany z Bogiem, przychodzisz do innych ludzi, okazujesz im cierpliwość, łagodność, miłość, dobroć, jak bardzo ci błogosławią. Jak bardzo błogosławią nam. Ale to, co jest ważne, to żebyśmy mówili i świadczyli, że to my jesteśmy związani z tym przysięgą, że Słowo Boże zostanie w nas na wieki, a ty będziesz musiał oddać. Każdy będzie musiał oddać, kto nie uwierzył w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj korzystają ludzie ze Słowa Bożego, ale przyjdzie dzień, kiedy im to zostanie zabrane. Kiedy nie będą mogli żyć w błogosławieństwie Bożym. Kiedy nie będą mogli żyć w dobroci Bożej. Kiedy nie będą mogli żyć w cierpliwości, w miłości, w pokoju. Będzie zabrane. Dzisiaj wszyscy korzystają z tego. Ale przyjdzie czas, kiedy nie wszyscy będą z tego korzystać. Tylko ci, którzy mają związek. Ci, którzy są prawnie związani ze Słowem Bożym, z Jezusem Chrystusem. Więc, moi drodzy, ważne jest to, żebyśmy przekazywali Ewangelię. Żebyśmy przekazywali Ewangelię ludziom o tym, że idą do piekła. Idą prosto do piekła. Jeżeli nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, idą do piekła. Niestety ze smutkiem to mówię, ale coraz bardziej jest popularne mówienie to, że kiedy ty dobrze czynisz, to Bóg na sądzie ciebie zachowa. Kiedy ty dobrze czynisz, to będziesz zbawiony, nie będziesz potępiony. Ale Słowo mówi jasno, jeżeli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, ty już jesteś potępiony. I na nas, jako ludzi Bożych, spoczywa dążenie do pokoju. Dążenie do pokoju z ludźmi. Jest napisane, że kiedy Duch przyjdzie, przekona ludzi o sądzie, o sprawiedliwości. My jesteśmy tego nośnikami. My mamy mówić ludziom, co jest prawdą, gdzie jest zbawienie i czy rzeczywiście to wykorzystujemy, czy tylko kiedy mamy relacje z ludźmi, w ładny sposób poklepiemy ich, że dobrze czynią, że dobrze postępują i tak idąc popychamy ich ku piekłu. To nie są rzeczy błahe. A na pewno nie są rzeczami, które kiedy staniemy przed obliczem Jezusa Chrystusa, otrzymamy za to nagrodę, otrzymamy za to pochwałę. Niech Bóg nam błogosławi w tym, żebyśmy rzeczywiście żyli w wierze, rzeczywiście żyli w miłości, rzeczywiście czynili pokój i rzeczywiście przynosili, byli tymi nośnikami sprawiedliwości Bożej, którzy przynoszą Bożą prawdę. Amen.